Naszym gościem jest dzisiaj rzecznik praw dziecka, pan Mikołaj Pawlak. Szczęść Boże, panie rzeczniku.
Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim.
Kłaniamy się w Międzynarodowy Dzień Dziecka, więc bardzo się cieszę, że jest pan obecny na antenie Radia Maryja. No i może najpierw, panie rzeczniku, jako ten, który stoi na straży praw każdego dziecka w Polsce, co by pan chciał powiedzieć najmłodszym pociechom?
W pierwszej kolejności, jako rzecznik praw dziecka i nie tylko ten stojący na straży, ale też mówiący w imieniu dzieci i dla dzieci, chcę złożyć najlepsze życzenia naszym wszystkim pociechom. Mamy w Polsce 7,5 miliona dzieci. Do każdego naszego młodego Polaka najserdeczniejsze życzenia tego, żeby powróciła normalność, żebyśmy mogli skorzystać w nadchodzącym czasie wakacji z wielu atrakcji, odpocząć też od tego, od tej akcji Zostań w domu, którą promowałem, która była potrzebna dla zabezpieczenia praw dziecka, ale żebyśmy odpoczęli. I najważniejsze dzisiaj to jest nasza dorosłych uwaga dla dzieci, rozmowa, spotkanie, przytulenie, miłość. To są te najważniejsze życzenia, które kieruję do wszystkich naszych dzieci na całym świecie, bo przecież polskie dzieci są rozsiane też na całym świecie. Pozdrawiam ich serdecznie. A dzisiaj dodatkowo takie życzenia, które wczoraj zacząłem składać i widzę, że się też bardzo spodobały, to życzenia tego, żeby przy ocenianiu w kończącym się roku, bo przecież kilka minut temu pan minister powiedział, że dzieci już do szkoły w tym roku szkolnym raczej nie wrócą, to żebyśmy jako nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie też patrzyli takim pozytywnym aspektem na osiągnięcie edukacyjne dzieci z jednej strony, a z drugiej strony trzeba spojrzeć z perspektywy dziecka, że w gruncie rzeczy czas pandemii i tego zamknięcia fizycznego szkół, braku spotkania z nauczycielem, z pedagogiem, z kolegami, to największe konsekwencje poniosły nasze dzieci. Nie utrudniajmy im tego, nie powodujmy dodatkowych stresów, dajmy naszym dzieciom plus jeden do not, które wychodzą arytmetycznie i na pewno wszyscy spotkamy się we wrześniu, nawet z pewną tęsknotą do szkoły i wtedy wszystkie te elementy, których nie udało się zrobić z przyczyn obiektywnych, na pewno dopełnimy, a dzieci teraz będą miały trochę lżej, trochę bardziej pozytywnie. Tego serdecznie wszystkim naszym dzieciom bardzo życzę.
Tego życzymy. Wspomina pan o roku szkolnym, także o tej nocie plus jeden, ale też apeluje pan do ministra nauki w specjalnym wystąpieniu o zmianę sposobu kształcenia nauczycieli w zakresie praw dziecka. Dlaczego?
To jest wynik wielu miesięcy doświadczeń, bo jestem rzecznikiem od półtora roku. Doświadczeń, jakie teraz do mnie spływają, z czym się przecież zapoznaję i na co zwracam uwagę. Szczególnie w sytuacji, gdy po zmianie przepisów ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono obowiązek zawiadamiania mnie jako rzecznika o wszystkich postępowaniach dyscyplinarnych i wszczęciu tych postępowań. Co się okazało? Lawinowy wzrost informacji o nieprawidłowym zachowaniu części, no bo części, ale jednak lawinowym, nauczycieli wobec dzieci. Te nieprawidłowe zachowania, nawet bardzo drastyczne, nawet kontakt fizyczny, nawet bicie, zaklejanie ust, wulgarne słowa, a często zdarzały się nawet sytuacje seksualne, czyli tutaj mamy wprost do czynienia z czynami de facto pedofilskimi. Takie sytuacje też się niestety zdarzały i o tym wiem. To powoduje, że można wysnuć wniosek, że niekiedy tych kompetencji albo wiedzy o prawach dziecka brakuje. Moje wystąpienie do pana ministra jest podzielone na dwie części. Z jednej strony przypomnienie i zmobilizowanie nauczycieli i systemu edukacji nauczycieli do tego, żeby przypominać o tych trudnych przepisach, a z drugiej strony zwracam uwagę na przygotowanie nauczycieli, młodych, szczególnie młodych nauczycieli, do kompetencji, do tak zwanej edukacji włączającej, która dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, które wkraczają w system edukacji tej uregulowanej w szkole. Często zdarza się, że sobie nauczyciele z tym nie radzą. Na czym ten brak poradności polega? Ano na tym, że nie mają cierpliwości. Niekiedy zdarzają się różne wybuchy emocjonalne albo zachowania, które nie licują z tym, co byśmy uznawali za godność nauczyciela. I w związku z tym zdarza się też, że nauczyciele sami mówią, że gdyby wiedzieli, że takie będą trudności z przyjęciem ucznia z niepełnosprawnością, to właśnie to nauczanie włączające, to by tego więcej nie zrobili albo by zajęli się inną grupą. Tak nie może być i nie jest ważne tylko i wyłącznie zajęcie się tym konkretnym przypadkiem, żeby, nie wiem, ucznia przenieść do innej szkoły, co to jest tak zwana spychotechnika. No musimy spojrzeć na temat dogłębnie i zwrócić uwagę na to, że być może w systemie edukowania, przygotowania młodych ludzi, młodych adeptów pedagogiki do zawodu brakuje informacji o tym albo praktycznej nauki tych przedmiotów. Dlatego moje wystąpienie do pana ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Wojciecha Murdzeka, tego właśnie się tyczy, z apelem, aby przypomnieć po pierwsze przepisy dyscyplinarne, jakie obowiązują nauczycieli, bo być może to powściągnie niektórych przed zbyt agresywnymi zachowaniami wobec dzieci, a z drugiej strony przygotuje nauczycieli do tych najtrudniejszych zadań, bo przecież wszystkie dzieci zasługują na możliwie pełną edukację wraz z rówieśnikami, z tym, żeby mogły nasze dzieci dalej funkcjonować w społeczeństwie, a będą dobrze funkcjonowały w społeczeństwie jako osoby dorosłe, jeżeli w czasie edukacji szkolnej będą miały wyciągniętą rękę. Chodzi o tą empatię, chodzi o cierpliwość. Często dochodzi do takich sytuacji, że nauczyciele przenoszą swoje problemy osobiste, jakieś domowe, do szkoły i ta frustracja, zniechęcenie wychodzi w czasie lekcji. Na to zwracam uwagę panu ministrowi, prosząc jednocześnie, żeby rozważył, aby w ramach autonomii oczywiście, bo przecież uczelnie wyższe kształcące nauczycieli, pedagogów mają swoją autonomię, ale żeby zwrócić uwagę na te bardzo istotne aspekty, które być może nie dotyczą merytorycznej treści zajęć, ale dotyczą całokształtu ogólnego, tej poza merytorycznej części, która dla wielu jest bardzo ważna, a jednocześnie pokazuje pewne postawy naszym dzieciom.
Panie rzeczniku, a jak zbalansować takie, powiedzmy, dwa stanowiska, no dwie strony, powiedziałbym, jednego medalu? To znaczy tak, żeby życie nie przekształciło się w pajdokrację, ale z drugiej strony oczywiście zachowanie słusznych praw godności osobowej każdego dziecka.
Ale rzeczywiście tutaj trzeba to bardzo pilnie strzec tej granicy, żeby nie przekroczyć jej. Ale zwracam uwagę, że chociażby ten trudny czas pandemii, to właśnie to jest dobry przykład, że spojrzeliśmy na podstawowe prawa. Prawo dziecka podstawowe to jest prawo do życia, zdrowia i bezpieczeństwa. I ograniczyliśmy inne prawo, a w zasadzie inny obowiązek państwa wobec dziecka. Ograniczyliśmy to prawo do edukacji. W wielu przypadkach trzeba było szybko przygotowywać zmiany. Wszyscy musieliśmy się przygotować, łącznie z rodzicami, nauczycielami, do nowej formy edukacji, tej internetowej, zdalnej. Ale jednocześnie wszystko postawiliśmy na szali życia, zdrowia i bezpieczeństwa. To samo się będzie tyczyło na przyszłość, na tą najbliższą przyszłość, chociażby wakacyjną, dotyczącą wyjazdów, kolonii, obozów, a przecież też pielgrzymek, tak jak chociażby ostatnio miała miejsce awantura dotycząca pielgrzymki głowickiej. My musimy te wszystkie sprawy wyważyć i spojrzeć w ten sposób, że prawa dziecka dotyczące, no przecież jest wiele pomysłów, prawo do rekreacji, padały też takie zarzuty, że tutaj ograniczenie wychodzenia z domu dla dzieci poniżej 13 roku życia to są zbyt daleko idące, ale przecież my dbaliśmy o większe prawa, o ważniejsze prawa. Dlatego cieszę się z tego, że z jednej strony przepisy dosyć szybko weszły w życie, z drugiej strony zdecydowana większość nas wszystkich dorosłych, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców dała radę się z tym oswoić i wprowadzić w życie. Powtórę, wiele osób na pewno skorzystało w ten sposób, że zaczęliśmy zajmować się swoimi dziećmi. Rozmawiać z nimi, patrzeć, jak wiele mają zajęć, ale nie dlatego, że za wiele ich ograniczmy, ale jak bardzo dużo pracy dzieci wkładają właśnie w swoją edukację, a jednocześnie często też przypomnieliśmy sobie pewne podstawy programu nauczania. Na pewno wiele nie tylko trudnych, ale też zabawnych sytuacji było i to też trzeba docenić, bo mimo wszystko ten okres 3 miesięcy pandemii i zamknięcia w domu na pewno będzie podstawą do wielu badań naukowych. Nowe, ciekawe tematy powstaną na przyszłość. To będzie taki materiał dla nas wszystkich. Dla mnie jako rzecznika też to są sprawy nowe. Przecież nie byliśmy przygotowani do tego typu zachowań. Można powiedzieć wręcz, że to jest pierwsze pokolenie dzieci od wielu dziesiąt lat w Polsce, które nie zna trudu życia. Nie widziało tylu kolejek, nie widziało braków jakichś, nie wiedziało, że może być trudniej niż wszystko na wyciągnięcie ręki. I to jest bardzo ważne, że wreszcie to zobaczyliśmy. My jesteśmy narodem bardzo zaradnym, Polacy bardzo zaradni są, nie tylko tym, żeby jakoś przetrwać, ale żeby pomóc innym. Czyli tutaj bardzo duża empatia, działanie, te prawa dziecka, uważam, najważniejsze zostały zabezpieczone, postawione w odpowiedniej kolejności, czyli życie, zdrowie, bezpieczeństwo, a pozostałe prawa, czyli prawo do edukacji i do rekreacji, do wypoczynku, będą teraz na miarę możliwości wdrażane i tutaj nie może być mowy o zamianie ważności praw, tak jak niektórzy by to chcieli zrobić.
Bardzo dziękuję, panie rzeczniku. Raz jeszcze zatem pozdrawiamy wszystkie dzieci. No i także do nauczycieli ten apel, który pan rzecznik kieruje, plus jeden do oceny, która wychodzi na świadectwo, tak?
Myślę, że najlepsze życzenia na dzisiaj właśnie plus jeden od Rzecznika Praw Dziecka, a z tego co widzę, bardzo dobrze te życzenia są odbierane. Wręcz tak coś czuliśmy pod skórą, że chyba coś trzeba zrobić i to jest taka delikatna rekomendacja dla wszystkich nas, którzy dbamy o swoje dzieci.
Dziękuję ślicznie. Rzecznik Praw Dziecka, pan Mikołaj Pawlak, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.